sąsiedzku.
Trzydziesty stycznia, poniedziałek, w audycji Po Sąsiedzku wita Państwa Michał Stepaniuk. Do 18.30 porozmawiamy o zagadnieniu, które dla mniejszości jest bardzo istotne i ma ważny wpływ na kształtowanie tożsamości narodowej czy etnicznej. A mowa o badaniu historii. Dziś zapytamy, jak swoją przeszłość starają się odkrywać mniejszości narodowe zamieszkujące nasz region. A form i możliwości działania w tym zakresie jest naprawdę sporo. O niektórych z nich usłyszymy w naszej dzisiejszej audycji. Zaczniemy jednak muzycznie. Gra Ilo and Friends.
Śnieg zginaje, drewy tuman. Wychora prostych czekaje mianie. Śladą na śniedzie nie ma. A tka życie kudy ma już szczęście pajszło. Weź to i zacią na trzy. Gajeczny klucz, albo drot, albo zachnutych placzach nie suczyła, tka zwała sobie z ładnych tarał. Jak spiełż, to wiecier daruje drata. Śpra się chusty. Tam raz biorąca, tam stwora wzrok. Kropla u kroplu jak ty. I mnie podarują za prawdną strom. Za to jeszcze na ziemi. Śmiercią samoj nie zmog mnie nie od ciebie oddzielić. Za to jeszcze to ja da garę i zgas na wielkim jak słońca agni. Za to jeszcze to się ujął na czmygety czas bez bileta u ciemny ciągnik. Za to jeszcze to się ujął na czmygety czas bez bileta. Widać tam.
W audycji Po Sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok pytamy dziś, jak swoją historię badają mniejszości narodowe z naszego regionu. Najbardziej rozbudowana pod tym względem jest działalność podlaskich Białorusinów. Już ponad 20 lat działa bowiem w Białymstoku Białoruskie Towarzystwo Historyczne. O jego działalności opowiada przewodniczący stowarzyszenia, profesor Olek Łatyszonek.
Było to w 93 roku, no to już dawno temu. Wszyscy byliśmy zaangażowani w politykę, ale też trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach, jak to mówiono za komuny, bardzo dużo ludzi szło na historię, ponieważ nie było innej możliwości samorealizacji jako polityków. No jak ktoś nie chciał być partyjny i wykonywać tego, co mu każą, no to wszedł na historię, żeby chociaż poczytać o tym, jak to się robiło. Stąd przecież premierzy, prezydenci Polski, historycy, a i teraz takich się znajdzie. My wszyscy, Białorusini, wtedy jeszcze w miarę młodzi, albo bardzo młodzi, zaangażowaliśmy się bardzo w politykę, w Białoruski Komitet Wyborczy, Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne. No ale za bardzo nam nie szło, co łatwo sprawdzić. I wtedy to Jerzy Turonek, nasz mentor, historyk, on mi powiedział kiedyś na schodach Muzeum Wojska w Białymstoku przy jakiejś okazji, jakiejś konferencji, że no lepiej, żebym się zajął historią, że z polityki to wiele nie wyjdzie. No i z tej dobrej rady skorzystałem i rzuciłem hasło. A wtedy to wszystko było tak, rzucamy hasło i robimy. Zapał był niesamowity. No, ktoś, kto wtedy nie żył i tego nie widział, to nie uwierzy. No bo tego nie da się porównać z niczym, co się obecnie odbywa. No i założyliśmy towarzystwo i wydaliśmy pierwszy numer białoruskich zeszytów historycznych. Zresztą no, wzory to braliśmy z paryskiej kultury, z zeszytów historycznych, to wtedy tak żeśmy chcieli dorównać takim instytucjom.
A od początku widzieliście, że chcecie te zeszyty wydawać?
Tak, no bo to chodziło o to, że wcześniej, żeby coś opublikować, to było bardzo trudno. I myśmy te zeszyty pomyśleli jako głos pokolenia, ale też miejsce, w którym będą publikowane przede wszystkim artykuły z dziejów Białorusinów w Polsce i przede wszystkim Białostoczyzny. Tak to było w zamyśle i przez pierwsze numery tak też to wyglądało. Dopiero zmiany na Białorusi niekorzystne niestety spowodowały, że zaczęliśmy też te zeszyty nasze rozbudowywać jako forum dla niezależnych historyków białoruskich. No to zmieniło mocno profil naszego czasopisma, ale staramy się, żeby też nasz głos w tych zeszytach był słyszalny. Białoruskie zeszyty historyczne to nasze osiągnięcie samo w sobie. To jest nasz okręt flagowy, można powiedzieć. Po tym nas w świecie rozpoznają. Są wysoko punktowane. Mam obecnie 9 punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego punktacji. Wyszło już 46 numerów. Także w tych zeszytach jest ogromna wiedza zawarta. No poza tym wydaliśmy 43 książki, też w znacznej części o dziejach Białostoczyzny, ale my tego już tak nie dzielimy. Nas interesuje cała historia białoruska, a trzeba powiedzieć, że nasi członkowie wydawali nie tylko przez nasze towarzystwo. Każdy z nich wydał po kilka książek poza towarzystwem. Proces był taki, że tak jak białoruskie zeszyty historyczne stały się ogólnobiałoruskim, czy można powiedzieć międzynarodowym czasopismem, o tak bym to raczej nazwał, bo mamy autorów ze wszystkich krajów świata i kontynentów, to Białoruskie Towarzystwo Historyczne przekształciło się w czysto zawodową organizację, tak to można powiedzieć. Ja już mam kłopoty z policzeniem, ilu mamy profesorów, to 6, o ile mnie pamięć nie myli. I ciągle nowi uzyskują tytuły. Pewna pokoleniowa wizja powstaje, pewna szkoła białostocka, tak o nas mówią na Białorusi, że my mamy odrębne podejście do problemów historii Białorusi. To jest wyraźne, ponieważ my mamy, no można powiedzieć, podwójne wykształcenie. Otrzymaliśmy formalne wykształcenie polskie, a do tego jesteśmy, sądzę, że jednak dobrze oczytani w tym, co na Białorusi powstawało od zawsze i w chwili obecnej. W związku z tym, no musimy mieć inny pogląd na wszystko i od historyków tych z Białorusi, ale też i od polskich historyków z Polski, którzy no, zazwyczaj literatury białoruskiej nie znają. No jeszcze chciałem się pochwalić tymi właśnie obozami historyczno-etnograficznymi dla młodzieży. No może się znajdzie ktoś młodszy spośród nas, kto znowu to podejmie. No organizują też nauczyciele takie przedsięwzięcia. No ale od czasu jak się trochę zestarzeliśmy, to już nam ciężej idzie. To po prostu jest sprawa braku energii. Młodzież potrzebuje bardzo dużo energii, trzeba na nią wydatkować. Ale no to było nasze wielkie osiągnięcie. Wystawy, konferencje, niezliczone można powiedzieć, bywały lata, że po dwie konferencje. Niektóre po dzień dzisiejszy wspominają, nasza ostatnia w 2015 roku poświęcona bieżeństwu też myślę odbiła się szerokim echem i godnie włączyliśmy się w to przypomnienie tej rocznicy, tych tragicznych dla nas wydarzeń. Także sądzę, że możemy powiedzieć, że na wielu płaszczyznach działamy, nawet kiedyś film nakręciliśmy, a już nie mówię o tym, jakie filmy kręcą członkowie naszego towarzystwa. Jerzy Kalina, Mikołaj Mikołaj Wawrzeniuk, to przecież ludzie, którzy stali u początków Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Tak więc no, mamy bardzo silny teraz zespół. No i trzeba wspomnieć o naszym ostatnim osiągnięciu. No niejako zostaliśmy zmuszeni przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Uczących się Języka Białoruskiego do napisania historii Białorusinów Podlasia. To nasze pokoleniowe osiągnięcie. Ja rozumiem, że to jest to, co nasze pokolenie miało do powiedzenia i no, obawiam się, że potem już następne pokolenie, to minie dużo czasu, nim napisze taką książkę, bo to bardzo trudne. No, trud jest zbiorowy, ale udało się i sądzę, że to jest coś, co po nas zostanie.
Wracając do edukacji młodzieży, może teraz jest dobry czas właśnie dla historii. Każdy szanujący się tygodnik ma oddzielny dodatek historyczny. Może to jest właśnie moment, żeby znowu zainteresować młodzież, młodych historią.
No mnie nikt nie musiał zainteresowywać. Ja zostałem historykiem, chociaż w podstawówce miałem nauczycielkę, która robiła wszystko, żebyśmy się historią nie interesowali. Nie robiła nic, mówiąc inaczej. Dlatego takich wezwań nie przyjmuję do siebie, ponieważ historia jest tak wspaniała, że no, jeżeli ktoś złapie bakcyla, to naprawdę już trzeba mu raczej przeszkadzać. Niestety te wielkie zainteresowanie czytelnicze historią w ogóle się nie przekłada na, a może słabo się przekłada na zainteresowanie studiowaniem historii. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Większość instytutów historycznych w Polsce ma kłopoty. Jeżeli nie stale, to periodyczne z naborem studentów. Ja byłem święcie przekonany, że ten wzrost zainteresowania historią przełoży się na to, że przyjdą młodzi ludzie studiować, ale no, przynajmniej na razie tego nie widać. No, jeszcze raz powiem, tylu to już nie będzie nas, co było 20 parę lat temu, ponieważ no, sama demografia przesądza o tym, że nie zjawi się taka masa młodych studiujących historię, ale pozostaje mieć nadzieję, że jednak ta fala zainteresowania czytelniczego jednak przełoży się w końcu na wzrost zainteresowania studiami historycznymi i rozwijaniem badań naukowych.
Mówił przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Historycznego profesor Olek Łatyszonek.
Po sąsiedzku w Polskim Radiu Białystok.
Inne społeczności mniejszościowe, być może nie mające oddzielnych organizacji zajmujących się konkretnie historią, również prowadzą badania w tym zakresie. Publikują artykuły czy opracowania. Okazuje się, że również społeczność litewska może się pochwalić wieloma publikacjami, również w języku polskim. Mówi badacz historii z Puńska Sygit Forencewicz.
Jest cały szereg różnych czasopism, książek, źródeł, które są dostępne w języku polskim. Więc już od tych czasów najdawniejszych w Białymstoku były wydawane Acta Baltico-Slavica. To przede wszystkim z inicjatywy pracujących na Suwalszczyźnie archeologów. Następnie rocznik białostocki, w którym publikowano te materiały, przede wszystkim dotyczące wykopalisk. W Poznaniu wydawano Lituano-Slavica Poznaniensia, również dotycząca Litwy i spraw litewskich. No i tutaj na miejscu w tej chwili w Senach wydawany Almanach Seneński w języku polskim, w którym jest sporo materiałów dotyczących i mniejszości litewskiej, i w ogóle stosunków polsko-litewskich, i dotyczących samej Litwy. Więc dotychczas ukazało się 6 potężnych tomów tego almanachu seneńskiego, w którym ten materiał dotyczący Litwinów jest dostępny w języku polskim. No oczywiście sporo jest rozrzuconych materiałów w różnej prasie polskiej, tej tutaj regionalnej i również ogólnopolskiej. Przez dosyć długi okres czasu w Suwałkach ukazywał się tygodnik Krajobrazy, w którym było zawsze można znaleźć coś tam i o Litwinach, publikowanych przez Litwinów, ale również przez dziennikarzy polskich.
A jak sami Litwini dokumentują swoją historię, swoją działalność?
Jeżeli chodzi o materiały historyczne, więc były 2 numery Lituaniki wydawane przez mniejszość litewską w języku polskim i tutaj są materiały. W tej chwili ukazuje się w języku litewskim Terra Jatves Enorum, to jest rocznik wydawany w Puńsku przez wydawnictwo Auschra. Jego redaktorem jest Sigitas Birgelis i w tym roczniku. W zasadzie większość materiału dotyczy historii właśnie tych ziem, na których zamieszkiwali Jadźwingowie. A Suwalszczyzna jest właśnie tą ziemią, a nawet może jakimś centrum jaćwieży w Polsce, dlatego że część obszaru, na którym zamieszkiwali Jadźwingowie, znajduje się na terenie obecnej Litwy i Białorusi, ale zdecydowana chyba nawet większość była na tym obszarze tutaj na Suwalszczyźnie. Dlatego Suwalszczyzną byli zainteresowani archeolodzy i nie tylko polscy. Na Suwalszczyźnie w latach 50. pracowała kompleksowa ekspedycja jaćwieska pod kierownictwem profesora Antoniewicza, w którym byli przedstawiciele również spoza Polski interesujący się tematyką jaćwieską. I oni te materiały publikowali w tych wydawnictwach, o których już mówiłem. A teraz Terra Jadwezelorum, ukazująca się w Puńsku, w języku litewskim, ale z krótkimi streszczeniami w języku polskim i angielskim. Czym Jadwezelorum interesuje się? Interesuje się wszystkim, co się działo na tych ziemiach od czasów jaćwieży po dni współczesne. Czyli historia, język, stosunki społeczne i inne na tym obszarze, gdzie byli kiedyś Jadźwingowie, no obecnie ich nie ma niestety.
Naszym gościem był Sygit Forencewicz. Nieco inny profil działania, jeśli chodzi o badania historyczne, ma społeczność żydowska z naszego regionu. O czym opowiada przedstawicielka gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie, Lucy Lisowska.
Dla nas, skąd jesteśmy, jest bardzo ważne. Jest bardzo ważna genealogia tak zwana. Mamy Białystok. Możemy sobie pójść do archiwum, gdzie są metryki urodzenia, zgonów i możemy po prostu wynaleźć metryki. Urząd Stanu Cywilnego również jest w pewnym sensie pomocny, tylko że ochrona danych osobowych 100 lat nie ma dostępu. Chyba że ten ktoś z rodziny przyjeżdża, wtedy udostępnia się. Następna sprawa IPN. Tu na miejscu. Ale największą taką skarbnicą jest archiwum państwowe, gdzie naprawdę pracownicy są bardzo pomocni. Następna sprawa Warszawa, Żydowski Instytut Historyczny. Po wojnie bardzo wielu Żydów ocalałych zgłaszało się do Żychu i podawali, kim są, skąd są, podawali adres zamieszkania, skąd się wywodzą, ale to nie jest do końca pełne, ponieważ wielu się nie zgłosił. Co jeszcze? Szukamy różnych źródeł, na przykład szkoły. W szkołach są księgi uczniów. Jeżeli zachowały się takie księgi, a czasami się zdarza, arkusze ocen, to tam właśnie możemy wynaleźć też, że taki i taki chodził do szkoły. Ludzie po prostu szukają swojej tożsamości. Piszą, dzwonią, proszą.
A jeżeli chodzi generalnie o badanie historii Żydów mieszkających w naszym regionie, w wielu miejscowościach, w których dzisiaj przez zagładę społeczności żydowskiej nie ma, oni stanowili większość mieszkańców. Państwo też staracie się to badać? Bo wiem, że gro takiej pracy wykonują czy gminy, czy stowarzyszenia na miejscu.
Nagrywamy ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, którzy szukają właśnie tej swojej genealogii. A jednocześnie mówią o swojej rodzinie. Mówią nam, kim są, kim byli ich przodkowie, co robili ich przodkowie. Najczęściej to odbywa się w ten sposób. Czasami źródła historyczne, no ale wiadomo, zależy kto pisze to. Dla nas najbardziej wiarygodna jest tak zwana historia mówiona bezpośrednio od tego kogoś, kogo to dotyczy. I to robimy już od bardzo, bardzo wielu lat. Współpracujemy oczywiście z POLIN, z Muzeum Historii Żydów POLIN. Oni również tam badają, zbierają różnego rodzaju dokumenty, wiadomości o społeczności polskiej, żydowskiej.
Jeszcze mówiąc o tym dziedzictwie i o pamięci, to chyba warto wspomnieć cmentarz żydowski Kirkut w Białymstoku, który jest sukcesywnie odnawiany.
Tak, jest odnawiany, bardzo się cieszę. Już 6 lat z rzędu robimy prace porządkowe na cmentarzu. Największym sukcesem był ubiegły rok, gdzie przyjechała grupa Amerykanów, profesjonalistów, którzy wiedzą jak to robić, co robić. Silnych mężczyzn, mieli pieniądze, można było wynająć sprzęt. W ubiegłym roku podnieśliśmy zdewastowanych, zrujnowanych aż 301 nagrobków. W tym roku również przyjadą i będziemy pracować dalej.
A dużo jeszcze zostało przed Wami pracy?
Bardzo dużo, bardzo dużo. Proszę mi wierzyć, jak my ze studentami to robiliśmy. Wiadomo, młodzi ludzie nie są tak silni. Nie mieliśmy pieniędzy, po prostu robiliśmy bez pieniędzy, bo tak trzeba. Natomiast w tej chwili Amerykanie, oni wszystko organizują, oni za wszystko płacą. i to odbywa się szybciej i sprawniej. Ale chwała studentom za to, że z całej Europy przyjeżdżali, a jednocześnie poznawali Białystok. To jest bardzo ważne dla nas. Byli zachwyceni miastem Białystok, że takie piękne, takie przyjazne. To było bardzo miłe, że przyszedł wiceprezydent, przyszedł pan prezydent, zobaczył, przywitał się z nimi. Dla młodzieży, że to jest bardzo ważne. Każdy, kto tutaj przyjeżdża do Białegostoku, to jest zachwycony Białymstokiem, że taki piękny.
Mówiła przedstawicielka gminy wyznaniowej żydowskiej w Warszawie na Białystok i województwo podlaskie, Lucy Lisowska. I to był ostatni gość dzisiejszej audycji. Nasze archiwalne odcinki można znaleźć na stronie www.radio.bialystok.pl w zakładce Mniejszości. Kolejne spotkanie po sąsiedzku już w lutym. Michał Stepaniuk, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Boju rozkaże jak za